Witam Państwa, jest piątek, 7 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Posłanka Iwona Arendt ogłosiła, że zawiesza aktywność polityczną. Wcześniej media obiegła informacja, że syn posłanki pobił swoją byłą dziewczynę. Początkowo matka próbowała bronić syna. W rozmowie z TVN24 stwierdziła, on nie przyznaje się do pobicia. Twierdzi, że dokonała go ta druga osoba. Ta dziewczyna go okradła, więc spotkał się z nią i zażądał zwrotu pieniędzy. Poniosły go nerwy i szarpnął ją za włosy i opluł, ale nie uderzył. Później jednak wydała oświadczenie tej treści. Informuję, że w związku z sytuacją rodzinną zdecydowałam o zawieszeniu mojej aktywności politycznej. Poświęcenie trudnym sprawom rodzinnym uniemożliwia mi prowadzenie działań społecznych i wymaga ode mnie skupienia się wyłącznie na roli matki. Jestem wstrząśnięta ostatnimi informacjami medialnymi. Wymagają one pełnego wyjaśnienia i w żaden sposób nie mogą być usprawiedliwione. Absolutnie żadna forma fizycznej czy psychicznej przemocy nie powinna mieć miejsca w stosunku do nikogo, szczególnie kobiety. Naturalnym odruchem każdej matki jest obrona swojego dziecka. Nie mogę jednak pozwolić, by emocje wzięły górę nad faktami. Niepotrzebnie spekulowałam na temat przebiegu zdarzenia, nie znając okoliczności, tym samym wprowadzając opinię publiczną w błąd. Nawet matczyna troska tego nie tłumaczy, za to przepraszam. Jednocześnie jako kobieta i matka proszę o powstrzymanie się od używania tych dramatycznych zdarzeń w sporze politycznym. Super Express dotarł do nagrań, na których widać, jak młoda dziewczyna bita jest przez inną kobietę, a nagrywający scenę mężczyzna zachęca do bicia. Widać też, że mężczyzna ciągnie dziewczynę za włosy i potrząsa jej głową. Agenci CBA zatrzymali Krzysztofa K., byłego prezesa firmy Nitrochem, największego producenta trotylu w krajach NATO. O zatrzymaniu dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy TVN24. Oprócz Krzysztofa K. zatrzymano jeszcze co najmniej dwie osoby. Prokurator po przedstawieniu zarzutów nie wnioskował o areszt. Rzecznik CBA Robert Sosik potwierdził jedynie fakt zatrzymania osób związanych z funkcjonowaniem bydgoskich zakładów zbrojeniowych. Śledztwo jest objęte tajemnicą postępowania. Nie mogę się wypowiedzieć na temat naszych działań. Mogę jedynie potwierdzić, że w ubiegłym tygodniu prowadziliśmy przez 3 dni intensywne działania, przekazał rzecznik dziennikarzom TVN24. Krzysztof K. był prezesem Nitrochemu od wiosny 2017 roku do lipca 2020 roku. Jak podaje dziś Wyborcza, na skutek poprawki do umowy na dostawę trotylu do USA, którą podpisał Krzysztof K., spółka Nitrochem w 2021 roku zarobiła o ponad 1,5 miliona złotych mniej niż powinna. Obecnie Krzysztof K. jest członkiem zarządu Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o zawieszeniu go w pełnieniu funkcji członka zarządu WZ USA. W komunikacie dodano, że w konsekwencji Rada Nadzorcza proceduje wniosek o jego odwołanie. Zanim Krzysztof K. dostał się do Nitrochemu, był m.in. asystentem posła Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego, a także społecznym asystentem posła Bartosza Kownackiego. Amerykanie piszą do polskiego Senatu w sprawie bezpieczeństwa polskiej infrastruktury krytycznej. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Tony Hush, w ubiegłym miesiącu skierował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego list w sprawie bezpieczeństwa polskiej infrastruktury krytycznej. List dotyczy prac Senatu nad zmianami prawa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, które są związane m.in. z wygaszaniem użytkowania wieczystego. Amerykanie zwracają uwagę polskim politykom na potrzebę wprowadzenia procesu weryfikacji podmiotów, które mają korzystać z prawa własności lub użytkowania w newralgicznych lokalizacjach, takich jak porty czy magazyny wojskowe. W liście Amerykanie wskazują, że pod lupę trzeba wziąć szczególnie podmioty, które nie są przywiązane do wartości demokratycznych i nie dbają o bezpieczeństwo Polski. Wierzymy, że kluczowe jest, aby zaufani inwestorzy z krajów NATO oraz Unii Europejskiej posiadali pełne prawa własności. Natomiast dla bezpieczeństwa ekonomicznego oraz narodowego Polski Niezmiernie ważne jest, aby podmioty niedzielące z Polską demokratycznych wartości oraz oddania dla bezpieczeństwa narodowego nie były w stanie korzystać z prawa własności lub użytkowania bezkompleksowego procesu weryfikacji. Napisano w liście, podkreślono też, że oddanie ważnych elementów infrastruktury krytycznej w niepowołane ręce może zablokować niektóre amerykańskie inwestycje w Polsce, a także negatywnie wpłynąć na możliwości działania Stanów Zjednoczonych i NATO w zakresie bezpieczeństwa. Konsekwencje posiadania kontroli nad infrastrukturą w Polsce lub jej użytkowania w newralgicznych miejscach przez nierzetelne podmioty mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także na możliwość przeprowadzania działań związanych z bezpieczeństwem przez USA oraz kraje NATO w Polsce. W dodatku z perspektywy względów militarnych dla wielu amerykańskich korporacji bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, komunikacyjnej oraz logistycznej są ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzje w sprawie nowych, a także istniejących inwestycji czy użytkowania, czytamy w liście. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce chciałaby w związku z tym zarekomendować zawarcie w przedmiotowej nowelizacji ustawy powszechnego procesu weryfikacji przez liczne organizacje i ministerstwa, w tym Ministerstwo Obrony Narodowej, w zakresie infrastruktury krytycznej, to jest porty, kolej, drogi, produkcja i magazynowanie wojskowe. Przejrzysty oraz jasno zdefiniowany proces weryfikacji przez pryzmat bezpieczeństwa narodowego korporacji mieszczących się w newralgicznych lokalizacjach pomoże zidentyfikować oraz zarządzać obecnymi oraz przyszłymi inwestorami czy operatorami, którzy nie zgadzają się z zasadami oraz celami bezpieczeństwa Polski oraz NATO, napisano w liście. Sprawę listu amerykańskich przedsiębiorców do polskiego Senatu skomentował dla portalu O2 były szef ABW Krzysztof Bondaryk. W tym liście chodzi o porty i firmy z kapitałem chińskim, które dzierżawią na przykład nabrzeża. I to jest słuszne. Można uznać, że byłoby to dziwne, gdyby będąc członkiem Unii Europejskiej i NATO bezkrytycznie oddawać w zarząd państw niebędących członkami tych organizacji elementy infrastruktury krytycznej. W liście nie wymieniono z nazwy portów Gdyni, ale w ostatnich latach głośna była próba przejęcia nad nim kontroli przez firmy z Chin. Dla Amerykanów Gdynia jest głównym portem przeładunkowym sprzętu wojskowego dostarczanego zarówno do Polski, jak i do Ukrainy. Rosjanie nie ustają w atakach na cele cywilne w Ukrainie. Wczoraj w obwodach Dniepropetrowskim i Donieckim zginęły 3 osoby. Obwód Dniepropetrowski został zaatakowany irańskimi dronami Shahid. Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła 6 dronów, jednak odłamki jednego trafiły w jadący samochód. 2 jadący nim mężczyźni zginęli na miejscu. 1 osoba zginęła w ostrzale w obwodzie Donieckim. Dziś rano podano także aktualną liczbę ofiar środowego ataku rakietowego na Lwów. Zginęło 10 cywilów, 45 osób zostało rannych. Władze miasta ogłosiły 2-dniową żałobę. Jedna z trafionych kamienic była zabytkiem z lat 20. poprzedniego wieku, zaprojektowanym przez polskiego architekta Michała Rybę. Czechy dają kolejne wsparcie Ukrainie. Premier Czech Petr Fiala po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Pradze powiedział, że Czechy przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej. Ma on obejmować śmigłowce bojowe, 100 tysięcy sztuk amunicji oraz symulator lotów na amerykańskich samolotach wielozadaniowych F-16. Fiala przypomniał też dotychczasowe wsparcie. Wysłaliśmy dotychczas Ukrainie 667 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego i ponad 4 miliony sztuk amunicji. To oznacza, że każdego dnia na Ukrainie trafia 10 tysięcy czeskich pocisków i przynajmniej jeden czołg. Oprócz tego w ubiegłym roku podjęliśmy temat wspólnej produkcji zbrojeniowej realizowanej przez czeskie i ukraińskie firmy. Fiala zadeklarował też wsparcie Czech dla członkostwa Ukrainy w NATO. Jeśli chodzi o szczyt NATO w Wilnie, oczekuję, że wszystkie kraje członkowskie wesprą tam Ukrainę na jej drodze do sojuszu. Na głos Czech w tej sprawie możecie liczyć, powiedział czeski premier. A wczoraj prezydent Ukrainy był w Bułgarii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Rumenem Radewem i premierem Nikołajem Denkowem. Prezydent Bułgarii jest przeciwny przekazywaniu pomocy wojskowej, jednak rząd Bułgarii wspiera Ukrainę. Przekazywał jej m.in. olej napędowy oraz amunicję. Wczoraj poinformowano o rozpoczęciu negocjacji w sprawie odsprzedaży Ukrainie 2 reaktorów atomowych. Podczas rozmowy Zełenskiego z prezydentem Bułgarii doszło do spięcia, kiedy Rudew stwierdził, że nie popiera zaopatrywania Ukrainy w broń. Nadal twierdzę, że ten konflikt nie może mieć wojskowego rozstrzygnięcia. Im więcej broni, tym trudniej będzie znaleźć rozwiązanie, mówił bułgarski prezydent. Zełenski odpowiedział: gdyby to był konflikt, naszego kraju nie opuszczałyby miliony ludzi. Na naszym terytorium toczy się wojna. Bardzo dziękuję. Dzisiaj podpisaliśmy ważne oświadczenia w sprawie energetyki. Jedna z prób szantażu podejmowana przez Federację Rosyjską związana jest z cenami nośników energii, a potem z opanowaniem zaporowskiej siłowni jądrowej. Jej opanowanie to nie konflikt, to wojna. Ukraińcy walczą teraz, by wojna nie przyszła tu, czy do Polski, lub gdzieś indziej. Co by pan zrobił, gdyby, nie daj Bóg, był pan na moim miejscu i nie pomagaliby wam ludzie, którzy mają takie same wartości jak wasze? Powiedzielibyście Putinowi: bierz bułgarskie terytorium? Polski rząd chce zbierać dane o dzieciach i przekazywać je klubom sportowym. Rząd planuje nowelizację ustawy o sporcie, która utworzy rejestr danych zdrowotnych uczniów. Projekt tworzy Ministerstwo Sportu. W rejestrze miałyby się znaleźć takie dane o dzieciach jak ich wiek, płeć, masa ciała i wzrost, a także wyniki testów sprawnościowych przeprowadzanych w szkołach. Uczniowie od 4 klasy szkoły podstawowej aż do końca edukacji mieliby zaliczać testy z wychowania fizycznego, których wyniki będą wpisywane do bazy. A mimo pewnego stopnia anonimowości, zgromadzone dane będą w wielu przypadkach umożliwiały dokładne ustalenie tożsamości dziecka. Sprawę opisuje dziennik Gazeta Prawna. Dane mają trafiać do bazy obowiązkowo i niezależnie od zgody rodziców. W teorii chodzi o walkę z otyłością i niską sprawnością fizyczną. Informacjami miałoby dysponować Ministerstwo Sportu i Turystyki, jednak miałyby być one także przekazywane na przykład do klubów i związków sportowych. Uwaga ekspertów zwraca też fakt, że choć wspomniane zmiany prawne dotyczą zakresu odpowiedzialności Ministerstwa Sportu, mają być ujęte w przepisach opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, których celem jest blokowanie nieletnim dostępu do pornografii. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon powiedział dziennikowi: widać, że strona rządząca chce za wszelką cenę podomykać tematy do końca kadencji, wprowadzając przepisy zupełnie niezgodnie ze sztuką. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17:00, a jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00, od czego Kanadyjczyk zaczyna swój dzień. Zapraszam, do zobaczenia.